Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa. Dziś dwa tematy, dwa zupełnie różne miejsca świata, czyli Słowacja, o której chciałem coś więcej wiedzieć i postaram się dzisiaj coś więcej dowiedzieć, no i też Bliski Wschód, a za to jeden gość, profesor Rafał Żarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od Słowacji, bo tam dość niespodziewanie chyba zaczęło się bardzo dużo dziać. Ja przypomnę, że Słowacja jest o tyle takim dziwnym krajem, że bywała często tematem różnych europejskich dyskursów, kiedy na jej czele stał pan Meciar. To był taki pierwszy, nie wiem, populistyczny, tak chyba trzeba określić, przywódca Europy Środkowo-Wschodniej. No teraz jakby to powiedzieć, moda na tego rodzaju przywódców nie tylko we wschodniej Europie jest znacznie większa. No ale od tego też czasu Słowacja zniknęła, wydaje mi się, trochę z radarów takich dyskursów europejskich. Teraz się tam pojawiła i to za sprawą morderstwa, jak się wydaje, politycznego dziennikarza i jego narzeczonej.
Dokładnie. No, sytuacja jest niebywała wręcz. Po pierwsze, no, zacznijmy może od tego, że samo zabójstwo dziennikarza jest dużym szokiem w Unii Europejskiej. Tych przypadków jest naprawdę niewiele. I myślę, że nawet w tej przestrzeni środkowo-wschodniej Europy moglibyśmy to policzyć na palcach.
Tego typu wypadki zdarzały się na Ukrainie i były bardzo głośne. Tak. Zdarzały się w Rosji i też były bardzo głośne.
Tak, to prawda. Znaczy Rosja to jest trochę inna przestrzeń polityczno-społeczna.
Choć tam patrzymy na to też bez pobłażania w tym sensie, że śmierć Politkowskiej z całą pewnością była szokiem może znacznie bardziej dla świata niż dla samej Rosji, ale była z całą pewnością dostrzeżona.
Zgadza się. No, była wyjątkową dziennikarką. Natomiast chyba Rosja nas przyzwyczaiła do tego typu sytuacji i rozwiązań politycznych, w cudzysłowie, że tak to ujmę. Natomiast to, co wydarzyło się na Słowacji, z dużym szokiem, po pierwsze, tak jak powiedziałem, z powodu, że zginął dziennikarz zaangażowany w sprawy śledcze, mające na celu wytropić różnego rodzaju powiązania między członkami rządu a organizacjami przestępczymi, mafijnymi, do czego oczywiście w wyniku jego pracy doszło. A po drugie, co jest najbardziej też szokujące, że Słowacja była takim państwem trochę pokazywanym w naszej części Europy jako modelowe rozwiązanie, jako wzór, prawda? Przyjęli euro, kierunek partii Smer, partii rządzącej obecnie był pro-euro i jest proeuropejski w przeciwieństwie.
Choć wracając do tego, no nie jest to też partia, która mieści się w takim prostym układzie chadecja, socjaldemokracja europejska.
Nie, nie jest. Natomiast tutaj Unia Europejska, czy Komisja Europejska, mówiąc takim trochę takie przenośni Bruksela, no, nie miała większych zastrzeżeń co do pewnej polityki rządu i prowadzenia po prostu tej polityki wewnątrz państwa. W przeciwieństwie do Polski, do Węgier oczywiście, no i też do tego, co wydarzyło się w Czechach, kiedy wybory prezydenckie wygrał ponownie pan Zeman.
Tutaj mieliśmy taką sytuację, trochę przedziwną, że ja odnosiłem wrażenie, że te Słowacje po prostu trochę ucukrowano. Znaczy Robert Fico ze swoją postkomunistyczną przeszłością stał się po prostu takim proeuropejskim politykiem. Trochę nie patrzono na to, co dzieje się wewnątrz tego kraju z jakąś większą uwagą. Wychodzono z założenia, że bardzo ważne jest to, na ile obliczalną politykę prowadzi właśnie premier Fico i jego partia.
Dokładnie tak było. I wydaje mi się, że wszyscy trochę nie doceniali jakby tej sytuacji politycznej na Słowacji, w jakim kierunku ona zmierzała i w dalszym ciągu pewnie jeszcze może zmierzać. Dobrze o tym wiemy, że od wielu, wielu lat, a w zasadzie od początku państwowości Słowacji, czyli od 1989 roku, kiedy rozpoczął się ten proces, który zaowocował potem podziałem Czechosłowacji, ten kraj ma permanentne problemy z korupcją. I ta korupcja jest systemowa. Ona ma bardzo szeroki krąg oddziaływania, że tak powiem, w wielu strukturach państwowych. Znacznie bardziej dotkliwa jest niż w Polsce.
No tak, ale to czy w takim razie to nie jest taki kraj, który przeżywa podobne problemy, jakie od bardzo długiego czasu przeżywa Bułgaria i które od niedawna, acz bardzo silnej formie przeżywa Rumunia, gdzie też wydawało się, że mamy do czynienia z taką proeuropejskim kierunkiem przyjmowany przez ten kraj. Nagle niespodziewanie na tle właśnie korupcji wybuchł bardzo silny spór pomiędzy jakąś częścią opozycji a rządzącymi, łącznie z tym, że ci rządzący w kontrakcji przeciwko tej korupcji, czy też oskarżenia o korupcji, nagle zaczęli, mówiąc najkrócej, bardzo radykalnie korygować wymiar sprawiedliwości w takim nieeuropejski sposób.
Tak, to znaczy nie za wiele informacji do nas dochodzi, prawda, o Rumunii czy o Bułgarii. Chyba to wynika też z pewnego przyzwyczajenia i dziennikarzy, i chyba samych Polaków, że Bułgaria to jest taki kraj trochę z pogranicza cywilizacji wschodu i cywilizacji europejskiej, prawda? Pamiętamy jeszcze, że tam w dawnych czasach, jak ten kraj funkcjonował i w wielu aspektach on się chyba też nie zmienił od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej.
Za to Słowacja zmieniała się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Stała się jednym z takich europejskich gospodarczych tygrysów. Głównie żyła z tego, że tam właśnie przeniosło się bardzo wiele firm z Zachodu, które przenosiły swoją produkcję do taniej Słowacji.
Oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że to przyjęcie euro było taką wisienką na torcie trochę tej polityki słowackiej. Pokazanie innym państwom Grupy Wyszehradzkiej, bo poniekąd łączy nas pewna wspólnota dziejowa tutaj.
Ja odnoszę wrażenie, że Słowacy chętnie pokazują coś Czechom. Tam w Grupie Wyszehradzkiej to oni nie myślą, ale Czechom bardzo chętnie różne rzeczy pokazują.
To znaczy, zależy jak na to spojrzeć. Oczywiście ich relacje są bezsprzecznie wyjątkowe z uwagi na to, że przez dziesiątki lat mieszkali w jednym państwie i przed wojną też byli w jednym państwie i obydwa podmioty są w pewnym sensie, jakbyśmy sięgali głęboko do historii, takim spadkobiercą monarchii austro-węgierskiej, jakby nie patrzeć.
Choć jako historyk przypomnę, że jeden kraj wchodził w skład Węgier, a drugi skład Austrii.
Tak. No i oczywiście kwestia mniejszości też była zupełnie odmienna z tego powodu. Ale wracając do meritum tutaj, myślę, że Słowacja była wykreowana trochę, chyba na wyrost, jako taki poprawny politycznie kraj, który idzie właściwą drogą i pokazuje, jak inni z tego obszaru powinni podążać i dlaczego nie podążają, skoro tutaj tak można właśnie tą politykę w sposób proeuropejski prowadzić. No ale okazuje się, że to, co było na wierzchu, bardzo świecące, czyli jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci, to wchodząc już w głębiej w taką analizę funkcjonowania całego systemu, widzimy, że to całkowicie obala ten taki wykreowany w tej chwili mit o słowackim cudownym rozwoju proeuropejskim i demokracji, sprawiedliwości, prawda, praworządności.
Choć ja muszę powiedzieć szczerze, że jak patrzę na Słowację, to odnoszę takie wrażenie, że ona cały czas ma właściwie takie dwa historyczne problemy. To jest z jednej strony problem trochę nierozliczonej, ale też przede wszystkim wciąż istniejącej ich nacjonalistycznej przeszłości, czyli to jest ten znany nam epizod z okresu II wojny światowej, a z drugiej strony, mówiąc najkrócej, jest to kraj, w którym stopień pogodzenia się z komunizmem był znacznie większy niż w innych obszarach Europy Środkowo-Wschodniej. Co za tym idzie, postkomunizm jest też jakoś znacznie silniejszy w takim sensie historycznym. I ten spór długi czas wydawał się funkcjonować, choć paradoksalnie bardzo często postkomuniści dogadywali się z nacjonalistami tamtejszymi. I tak naprawdę te rządy meczjarowskie, prawda, były czymś takim jak próbą skonsumowania tych dwóch nurtów słowackiej przeszłości. Jak teraz patrzę na to widzę wyraźnie, że w tym ostatnich latach dochodziło parokrotnie do takich prób wyjścia słowackiej opinii publicznej naprzeciw tym trendom proeuropejskim, także poprzez wybór polityczny. Ja przypomnę, że pewnym paradoksem było na przykład to, że prezydent Gasparowicz, wywodzący się z obozu Meciara, wyraźnie się wyłamał i próbował jakby prowadzić trochę inną politykę niż jego poprzedni mentor. Teraz mieliśmy też podobną sytuację. Mieliśmy rywalizację pomiędzy premierem Fico a dzisiejszym prezydentem, czyli Andrzejem Kiską, który wydaje się być dla Słowacji takim przykładem tego, że próbowano pokazać, że istnieje też polityk jakby z innego trochę miejsca. Człowiek, który był zaangażowany w działalność społeczną, taką prospołeczną. Co prawda potem, jak już zaczął sprawować ten urząd, zaczęto wyciągać mu z przeszłości różne rzeczy, o czym zresztą w zeszłym tygodniu żeśmy trochę mówili, ale tak naprawdę pokazuje to, że Słowacja cały czas próbowała się wydobyć z takiego stereotypu swojej polityki.
Myślę, że tak. Przede wszystkim, no to jest kwestia trochę mimo wszystko odmiennej historii i pewnego postrzegania rzeczywistości, ale także własnej tożsamości, niż mieli i mają Czesi. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest to, że Słowacja nie jest państwem jednonarodowym, jest państwem wieloetnicznym, a szczególnie chodzi mi tutaj o dosyć istotną w procesie społeczno-politycznym i w całym systemie mniejszość węgierską, która cały czas aktywnie przecież w życiu słowackim politycznym uczestniczy. Ale myślę tak, że Słowacja to był i jest taki kraj, który mimo wszystko jest traktowany przez tych przywódców, nie mówię o prezydencie obecnym, ale szczególnie o szefach rządu, prawda, jakim był Meciar wcześniej, a obecnie premier Fico, jako podmiot, który staje się ich trochę takim własnym folwarkiem. Czyli oni nie stają się reprezentantami państwa albo uważają się za takich, ale tak naprawdę w rzeczywistości to oznacza, że wszyscy doradcy, współpracownicy mogą korzystać z dobrodziejstwa w tej chwili dostania się do władzy publicznej. Czyli władza publiczna jest moją władzą tak naprawdę, nie jest władzą wspólną, ale moją. No zobaczmy przecież ten wybór na prawą rękę, że tak powiem, premiera Fico, modelki troszkowej, tak, która stała się jedną z ważniejszych postaci całej polityki słowackiej, no to tak naprawdę pokazuje chyba też słabość tego systemu politycznego, że można robić co się chce, no można wyciągnąć, tak powiem, królika z kapelusza. On może zostać bardzo ważną postacią w państwie, mieć różnego rodzaju, budować swoje własne koneksje z różnymi przedsiębiorcami, z innymi politykami i za plecami premiera tak naprawdę tworzyć w ogóle koalicję świata politycznego ze światem przestępczym, jeszcze akurat z jednym z najbardziej niebezpiecznych i groźnych, jaką jest Ndrangheta, czyli mafia kalabryjska we Włoszech, gdzie we Włoszech wszyscy dobrze o tym wiedzą, że bardzo ciężko jest oczywiście tą strukturę przestępczą ograniczać, rozbić i nie można im oczywiście pozwolić na takie funkcjonowanie, a widocznie na Słowacji te mechanizmy kontroli i funkcjonowanie służb wewnętrznych państwa stało pod znakiem zapytania, albo widocznie wszystkim to w jakimś stopniu było na rękę.
No o tym właśnie pisał Jan Kuciak, ale problem jest też taki, czy za jego zabójstwem rzeczywiście może być mafia, czy też mamy do czynienia z zabójstwem, które związane jest na przykład z zupełnie innymi śledztwami, które prowadził ten młody dziennikarz, bo to też jest ciekawe, tym bardziej, że odnoszę takie wrażenie, że on bardziej na odciski nadepnął różnym ludziom na Słowacji niż tak naprawdę w Kalabrii.
Powiem tak, no mi się wydaje, że panie redaktorze, może pan ma rację, że on nie nacisnął na odciski ludziom w Kalabrii, ale poniekąd trochę tutaj obnażał ich interesy. To jest pierwsza rzecz, ale zagadka jest ogromna, bowiem nie jesteśmy w stanie w tej chwili odpowiedzieć, kto był zleceniodawcą bezpośrednim, kto wiedział, że do tego zabójstwa ma dojść i ono będzie, że tak powiem, zrealizowane, czyli ta egzekucja, nazwijmy to, będzie miała miejsce. Jeśli światło dzienne ujrzy fakt, że osoby z najbliższego kręgu premiera, a może i sam premier, tego też nie wiemy do końca, jaką rolę on tam w rzeczywistości odgrywa w tym całym układzie mafijno-politycznym, wiedział o tym, no to w zasadzie jest koniec tak naprawdę rządów jego partii i dojdzie do radykalnej, natychmiastowej transformacji politycznej, czyli zmiany warty, zmiany władzy na Słowacji. Ale myślę, że nawet jeśli to śledztwo będzie się ciągnęło przez dłuższy czas, bo na pewno będzie tak to wyglądało, nikt na razie pewnie nie spodziewa się, że już w najbliższym tygodniu czy miesiącu wszystko się wyjaśni. Mi się wydaje, że będzie długa, długa droga do tego prowadzić. Mi się wydaje, że i tak dojdzie do zmiany rządu.
No tak, ale tutaj mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, którym są te masowe demonstracje. To oczywiście 30-50 tysięcy, bo tak szacowana ta ostatnia demonstracja, pokazuje też i skalę, jakby to być aktywności Słowaków. No, mówiąc najkrócej, do tej pory nie największą. Ale też z drugiej strony Pytanie, kto może być politycznym beneficjentem, bo jednak to jednak jest tak, że mamy do czynienia z demonstracjami, które nie mają takiego prostego przełożenia politycznego. To nie partie opozycyjne są beneficjentem tego zdarzenia. Tym bardziej, że ta demokracja słowacka nie jest specjalnie silna, czyli mówiąc najkrócej, to nie jest tak, że mamy na przykład dwie partie, które jakoś ładnie i kulturalnie potrafią zamieniać się władzą.
No tak, no bo przede wszystkim to było to nasze złudzenie. My zaczęliśmy od pewnego czasu wierzyć, że słowacka demokracja jest znacznie silniejsza niż polska, czeska, no i węgierska oczywiście. Okazuje się, że tam opozycja jest bardzo słaba. Praktycznie jej nie ma, de facto jest rozdrobniona i nie jest w stanie chyba zebrać się razem i stworzyć jakiegoś silnego partyjnego podmiotu politycznego. Demonstracje moim zdaniem są bardzo pozytywnym efektem oddziaływania społeczeństwa słowackiego. No gdyby oni nie wyszli na ulicę i nie zaczęli demonstrować po tym, co się wydarzyło, no to już kompletnie można by było powiedzieć, że to jest chyba koniec funkcjonowania państwa w sensie jego narodu i związku jakby narodu z instytucją państwa. Także trudno byłoby oczekiwać, że oni by w zasadzie no, nic nie zrobili w tej materii. Natomiast to dla mnie osobiście to wydarzenie jest pewną cezurą w historii politycznej Słowacji. Do tego będziemy się pewnie jeszcze nie raz odnosić i za miesiąc, za pół roku i za wiele lat być może. Może pozwolić na pewną pozytywną zmianę w tym wszystkim, czyli zreorganizować funkcjonowanie państwa, kooperację różnych służb i transparentność wszystkich transakcji, działań dokonywanych przez polityków. I to w tym momencie można byłoby z czasem zrealizować, bo no, po takim wydarzeniu nikt nie będzie protestował, że to jest niepotrzebne i nie mamy co się tym zajmować, ponieważ no, nie ma argumentów w takiej sytuacji. Tak jak wskazałem wcześniej, wydaje mi się, że zabójstwo dziennikarza Jana Kucjaka i jego narzeczonej no, na pewno wzmocni świat publicystyczny dziennikarski na Słowacji w tej chwili, a także może odbić się pewnym echem w Europie, niewątpliwie w różnych innych państwach. Dziennikarze no, są pod pewnym sensie pod wyjątkową ochroną. Ona nie musi być fizyczna, taka właściwa, że trzeba go ochraniać poprzez służbę, ale ochrona w sensie takim, że on jest osobą, która ma z urzędu prawo o tym pisać, o czym uważa za słuszne i co wymagałoby wyjaśnienia. Czasami może nie mieć racji, bądź mieć rację. No to jest wszystko do ustalenia, ale prawo do wolności jakby wyjaśniania kwestii, które według dziennikarzy wymagają tego, aby je wyjaśnić, tak jak to było na Słowacji, no jest niezaprzeczalne. I tutaj zostało to naruszone. I bardzo dobrze w pewnym sensie, że mamy do czynienia z tymi demonstracjami na Słowacji. Tak jak powiedziałem, no to byłby totalny upadek, gdyby ich nie było. Bo to może zwiastować taką wewnętrzną potrzebę przemiany, transformacji słowackiego funkcjonowania politycznego, które chyba utrwaliło się w takich dogmatach jeszcze z czasów Meciara, bo jak sobie sięgniemy do czasów Meciara, przypomnijmy sobie te niestworzone afery, kiedy porwano syna prezydenta Kowacza, prawda, gdzieś w aucie go wywieziono za granicę. No, nie mieliśmy w Polsce ani w Czechach takich sytuacji, a na Słowacji rozgrywały się no, bandyckie sceny wręcz.
No tak, ale ja też przypomnę, że ta ewolucja sceny politycznej na Słowacji, ona też była ciekawa, dlatego że przypomnę, że wynik wyborów w 2012 roku to było takie totalne zwycięstwo premiera Fico i jego partii. To było 44% głosów. Tymczasem ostatnie wybory to było już zaledwie 29% i to rozdrobnienie sceny politycznej słowackiej jest pewnym faktem, bo te następne partie zdobywają po 12, 10, 8% głosów, co powoduje, że trudno jest ulepić rząd, ale jeszcze trudniej ulepić opozycję.
Na pewno, ale czasami jest tak, że w takich wydarzeniach, przy okazji takich wydarzeń, czy w takiej sytuacji może narodzić się nowa partia, nowe ugrupowanie, które nagle, powiedzmy, z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc zyska sobie popularność.
Czyli w zeszłym tygodniu już próbowałem zadać to pytanie. Dokładnie. I odnoszę pytanie, że po tygodniu nadal nie wiemy, czy kto. Bo ja patrzyłem trochę na prezydenta Kiskę, czy on jest człowiekiem zdolnym do jakiegoś, mówiąc najkrócej, zintegrowania tego protestu. Jest w każdym razie człowiekiem, który artykułuje te postulaty społeczne, ale odnoszę takie wrażenie, że nie jest na tyle silną osobowością, żeby stać się rzeczywiście takim przywódcą tego nowego ruchu, który rodzi się na ulicach Bratysławy.
Popieram to zdanie pana redaktora, ponieważ to jest taki człowiek, który wydaje się prawy, bardzo stonowany w swoich wypowiedziach, budzący zaufanie. I on się na prezydenta tego kraju z pewnością nadaje i wywiązuje się z tej roli pewnie bardzo dobrze. Natomiast nie do końca widzę go w roli przywódcy teraz charyzmatycznego ruchu politycznego, który miałby się przeobrazić w partię polityczną i zdobywać władzę, przejmować władzę w zasadzie od skompromitowanej partii.
I też prowadząc takie narodowe odrodzenie moralne.
Dokładnie. Być może ta fala protestów i cała sytuacja, która się wokół tego wytworzyła, to całe zamieszanie wygeneruje nam tutaj, mówiąc takim językiem trochę z rodem z nauk ścisłych, wygeneruje nam jakiegoś nowego lidera charyzmatycznego, który będzie w stanie poprowadzić dalej Słowację przez te różne polityczne wyboje. Myślę, że premier Fico on już przegrywa, ponieważ nie wiem, czy to zostało zauważone w takim dosyć dużym spektrum, ale on na drugi dzień już się tłumaczył z tego, przynosząc gdzieś tam pieniądze, milion euro, pokazywał. Śmiano się z tego, że to jest jakiś taki mafijny gest, że pieniądze pokazuje, że są na coś tam i tak dalej. No, to jest pierwszy krok do totalnej kompromitacji.
Choć ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, bo odnoszę takie wrażenie, że premier Fico nie przeszedł do jakiejś kontrofensywy, nie, mówiąc najkrócej, używając różnego rodzaju wzorców z Europy Środkowo-Wschodniej, nie zaatakował mediów, że są zachodnie albo niemieckie, albo coś w tym rodzaju, tylko odnoszę takie wrażenie, że raczej z jego rządu przychodziły sygnały pewnego rodzaju kajania się i pewnej słabości, ale to już jakby zupełnie inna historia i myślę, że pytanie, co ona oznacza.
Ja myślę, że on do końca nie wiedział, jak się zachować. Po pierwsze, on jest na pewno sprawnym politykiem, wytrawnym graczem, ale sytuacja, wobec której stanął, w tej chwili kompletnie go przerasta, albo w zasadzie jest na tyle trudna, że on nie ma tutaj jasnej drogi, aby i klarownej drogi, aby z tego wybrnąć. Pamiętajmy, że on nie był przychylny wobec dziennikarzy. On bardzo często publicznie wyzywał dziennikarzy. I to mu się pamięta w tej chwili. To się przypomina właśnie, że on był przeciwny dziennikarzom, których bym obrzucał inwektywami w różny sposób. No, niegodne to urzędu premiera, natomiast w tej chwili akurat jest to kolejny argument pokazujący, że on tak naprawdę był przeciwko temu światowi dziennikarskiemu, słowackiemu, ogólnie szeroko rzecz biorąc, żeby realizować swoje cele, czyli też tam gdzieś można mu tą łatkę przypiąć, gdzie sympatyzował z tą drugą stroną, czyli tą polityczno skorumpowaną, mafijną sceną polityczną.
Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Rafał Żarowski. Odchodzimy za chwilę od Słowacji, przeniesiemy się na Bliski Wschód, ale to dopiero po chwili przerwy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Przypominam, że moim gościem jest profesor Rafał Żarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. Zmieniamy temat. Chciałbym, żebyśmy przeszli na bliski panu, bardzo bliski wschód. Czy to, co dzieje się w tej chwili w Syrii, to jest bardzo smutny, bardzo dramatyczny, bardzo zbrodniczy koniec wojny domowej w Syrii?
Wszystko na to wskazuje, że ta wojna może się w jakimś stopniu teraz zakończyć, ale ja bym jeszcze nie był taki pewien. Tutaj chyba nie wszystko idzie po myśli Rosjan, tak jak oni sobie założyli.
I nie tylko rozmawiamy o katastrofie samolotu transportowego, który był taką namacalnym przykładem tego, że zaangażowanie w Syrii jest kosztowne.
Tak, no i oczywiście ten ostrzał amerykański, w którym zginęły dziesiątki najemników rosyjskich, czyli tak naprawdę żołnierzy rosyjskich, którzy nieoficjalnie tam walczą, no, a lepiej zawsze powiedzieć, że to najemnicy i nie bierzemy za to odpowiedzialności. Tak jak mówiliśmy, no, możliwe, że jest to pewna forma końcowa tej wojny, ale mimo wszystko to, że ona nawet się zakończy, to trzeba byłoby teraz zastanowić się, co dalej.
No tak, ale to odnaszałoby to przyjęcie tej mojej tezy o końcu tej wojny, no, że wygrywają nie ci szlachetni i wspaniali, tylko ci, którzy okazali się najbardziej wytrwali, czyli tak naprawdę prezydent Assad, prawda, który, mówiąc najkrócej, rozprawia się teraz z najbardziej bliską swojej stolicy enklawą opozycji, i Turcja, która rozprawia się z Kurdami nad swoją granicą, niezależnie od protestów świata, niezależnie od dyskusji na temat używania niezabronionej broni, na temat brutalności bombardowań wobec ludności cywilnej, mimo apeli o przerwanie ognia i choćby ewakuacji ludności cywilnej, to tak naprawdę mamy do czynienia jednak z rzezią odbywającą się na naszych oczach.
Oczywiście. Jak najbardziej to jest moim zdaniem złamanie prawa międzynarodowego, daleko idące. Nie chcę to obwiniać Stanów Zjednoczonych, ale trochę winy, nawet więcej niż trochę winy Stanów Zjednoczonych w tym wszystkim też jest, ponieważ Amerykanie od czasu już prezydentury Donalda Trumpa, mam wrażenie, tą Syrię trochę odsunęli na dalszy plan.
No, abdykacja Stanów Zjednoczonych jakby z polityki syryjskiej jest dość oczywista, że właściwie ostatnim motywem była ta obamowska kwestia broni chemicznej i jakby to powiedzieć, przeprowadzenie tej operacji pozbawienia Syrii broni chemicznej, ale tak naprawdę potem nie poszły już za tym żadne inne działania polityczne. Cały czas wspierano opozycję, niezależnie jakie ona się tam nazywała i jak bardzo się przepoczwarzała w czasie tego konfliktu, ale na sam koniec, kiedy doszło do tej rosyjskiej interwencji, no to mówiąc najkrócej, uznano, że jeśli Rosja razem z Asadem jest w stanie zwyciężyć w tej wojnie, to nikt jej w tym nie przeszkadzał. W tym czasie Amerykanie byli zajęci tak naprawdę bardzo podobną operacją toczoną w Iraku.
Tak, wydaje mi się, że Amerykanie, czy Donald Trump i jego administracja przekalkulowali sobie pewne rzeczy i uznali, że konfrontacja w Syrii dla nich jest niewarta dalszego, silniejszego, mocniejszego zaangażowania. Natomiast zostawiając Rosję w Syrii, no, tak naprawdę też mimo wszystko zostawili Rosji duży problem na głowie. No bo
to prawda, ale też i właśnie mówiąc najkrócej, ta historia z najemnikami też pokazywała, mówiąc najkrócej, satysfakcję, z którą chyba część szczególnie mediów amerykańskich patrzyło na te wydarzenia.
Na pewno tak, ale mi się wydaje, że Amerykanom chodziło chyba o to, żeby zdemontować ISIS, czyli państwo islamskie. Cel został praktycznie osiągnięty. No, może jakieś niedobitki gdzieś tam sobie funkcjonują, ale to już nie jest realna siła. I ona na pewno się w tej formule nie odrodzi w tym obszarze czy w tym rejonie. I cel został osiągnięty, taki podstawowy, a reszta, no to czy warto angażować się za opozycję, iść na konfrontację z reżimem, marnować energię i pieniądze, skoro można zostawić tą zniszczoną Syrię, zdewastowaną wręcz, do zera niemalże. Przecież tam ten kraj nie funkcjonuje, tam nie ma żadnej gospodarki, nic. Trzeba ten kraj utrzymywać. Kto to ma robić, pytanie? No, Iran dotuje Syrię, no, ale czy Rosja też będzie dotować, mająca sama swoje problemy finansowe wynikające z sankcji i różnych wydatków wiążących się z realizacją celów międzynarodowych?
No, jeśli mówimy o Amerykanach, to czy nie jest to jednak tak, że w tej chwili szczególnie prezydent Donald Trumpa, może w mniejszym stopniu administracja, po prostu patrzy trochę na Bliski Wschód oczami przywódców izraelskich, bo odnoszę takie wrażenie, że teraz ta 10-dniowa wizyta premiera Netanyahu w Stanach Zjednoczonych z wszystkimi tymi takimi zewnętrznymi przejawami poparcia ze strony prezydenta Trumpa, z tak taką niezwykle familiarną atmosferą. I to właśnie mówię niezależnie od różnych korupcyjnych czy innych zarzutów wobec premiera Netanyahu. Pokazuje, że to jest jakby pewien punkt widzenia w tej chwili Stanów Zjednoczonych i także odnoszę takie wrażenia w związku z tym dziedziczenie listy priorytetów Izraela, czyli patrzenie na Bliski Wschód dziś przez pryzmat kwestii Iranu i jego wpływów i tak naprawdę bezpieczeństwa państwa Izrael w tej formule. A w sytuacji, w której te kraje wokół Izraela dziś mają no, spore kłopoty, to Iran pozostał tak naprawdę tym jedynym prawdziwym przeciwnikiem.
Zdecydowanie. Powiem w tej sprawie to, że jest jak najbardziej prawdopodobne, że Amerykanie przyjęli tutaj izraelską optykę, ponieważ dla Izraela utrzymanie w tej sytuacji al-Asada u władzy teraz, czy dwa lata temu, czy cztery lata temu, chyba mimo wszystko jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego, że on, po pierwsze, oni znają strukturę reżimu syryjskiego. To jest kontynuacja tego, co było wcześniej za czasów jego ojca. Czyli reżim klanu Asadów, nazwijmy to może w ten sposób, jest znany wywiadowi izraelskiemu bardzo dobrze. Oni znają no, każdą stronę, każdy możliwy kierunek, jaki by sobie ten rząd obrał w polityce międzynarodowej, wiedzą, czego się po tym reżimie spodziewać. Chyba gorzej byłoby dla Izraela, gdyby tam była jakaś nowo tworzona struktura złożona z różnorodnych ugrupowań, być może też fundamentalistycznych, które nagle by zaczęły zachowywać się nieprzewidywalnie. Bo o ile między Izraelem a Syrią jest stan wojny, to tak naprawdę jest utrzymywany pewien poziom w cudzysłowie takiego nieoficjalnego porozumienia co do funkcjonowania własnego, prawda? Można się z tym reżimem gdzieś tam porozumieć, co miało miejsce w historii, choć w latach 90., kiedy jeszcze Hafez al-Assad był u władzy. To Izrael pewne negocjacje potrafił prowadzić. I to być może jest sygnał od Izraela, który został przekazany Amerykanom, w tym sensie do Trumpa, czyli zostawcie tą Syrię, niech tam Assad będzie u władzy. On się zajmie porządkowaniem swojego kraju, zajmie mu to pewnie 5 albo może i więcej lat, a lepiej unieszkodliwić sponsora, lepiej unieszkodliwić tego, kto stoi za jego plecami i stoi za Hezbollahem, czyli Iran.
No właśnie, no ale to ja odnoszę takie wrażenie, że to jest taki czynnik, który, znaczy, mówiąc szczerze, cały czas śledzę tą izraelską dyskusję i muszę powiedzieć, że tak jak czasami mi się udaje łatwo zrozumieć intencje, które są słowami w gazetach, czy też wypowiadanymi przez polityków się pojawiają, to odnoszę takie wrażenie, że w tej polityce izraelskiej zaczynam nie widzieć pewnej logiki. No bo z drugiej strony zwycięstwo Asada w Syrii oznacza powrót Hezbollahu nad granicę. Hezbollahu, który oczywiście jest osłabiony w sensie takich strat wojennych, bo w końcu warto powiedzieć, że była to jedna z ważnych sił wojskowych używanych przez Asada w czasie tej wojny domowej w Syrii. Ale jednak bardzo zahartowany w walkach. To z całą pewnością ci ludzie są dzisiaj lepszymi żołnierzami, mają lepszy sprzęt wojskowy, być może mają najnowocześniejsze wyposażenie uzyskane od Rosjan i tak dalej, i tak dalej. Mają także, co by nie powiedzieć, braterstwo broni z podobnymi oddziałami irańskimi, które toczyły te walki. Pytanie, czy to nie oznacza braku przewidywalności, czyli braku przewidywania tej przyszłości, która się pojawi za rok, czy za dwa, czy za trzy, że te siły, które się pojawią nad granicą Izraela będą zupełnie inne niż były lat temu 10 czy 12, kiedy i tak były bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem.
No to jest kwestia analizy politycznej. Ja uważam, że jeśli Izraelczycy zdecydowali się w kuluarowych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, aby Amerykanie nie angażowali się zbytnio w konflikt syryjski.
Pozwolili właśnie Asadowi i Rosji zwyciężyć.
Tak. No to faktycznie jednym z następstw tego zwycięstwa będzie powrót bojowników Hezbollahu do południowego Libanu bezpośrednio przy granicy izraelskiej, czyli może sytuacja się powtórzyć, jak to miało miejsce przez wiele, wiele lat sprzed wybuchu wojny w Syrii. Mi się wydaje, że Izrael się z tym liczy, tym bardziej, że z pewnością Hezbollah wróci jako bardziej doświadczony, lepiej wyszkolony, znający pewne techniki, taktyki operacyjne, których wcześniej w praktyce nie mogli zrealizować, bo Hezbollah podczas wojny w Syrii uczestniczył po raz pierwszy w swojej historii, nazwijmy to, w takiej akcji militarnej, operacyjnej na taką skalę poza granicami Libanu. Więc to był pierwszy raz w historii mieli takie doświadczenie. I teraz to doświadczenie z nimi oczywiście cały czas będzie obecne, czyli w tym sensie, że będą mogli z tego korzystać. No i jakby nie patrzeć, będą znowu numerem takim jeden, jeśli chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela na jego granicy północnej z Libanem. Ale myślę, że z dwojga złego chyba Izrael zdecydował się na takie zasugerowanie Amerykanom takiego rozwiązania, ponieważ wyobraźmy sobie, że w Syrii powstawałyby różnorodne formy jakiegoś nowo wykreowanego rządu. Być może dalszy konflikt by doprowadził do tego, że Amerykanie i tak by nie mogli zrealizować swojego celu, to znaczy obalenia Asada w tym ogromnym wsparciu udzielonym ze strony Iranu szczególnie, a także oczywiście Rosji. Więc uznali, że nie ma co forsować może swojej polityki w tym państwie i w ten sposób licząc się z tym, że Hezbollah może wrócić, no to wybrano trochę to mniejsze zło, ponieważ i tak go mamy, tutaj Izrael pewnie mógł stwierdzić, mamy go przy swojej granicy od wielu, wielu, wielu lat. No to teraz była chwila przerwy, kiedy Hezbollah był zaangażowany w wojnę w Syrii. No a jak wróci, to wrócimy do status quo, prawda? Antebellum, czyli do stanu sprzed wojny.
No tak, ale to jest oczywiście taki wróg, bym powiedział, no powiedzmy, no na miarę tych dywizji, czy też brygad izraelskich, które są gdzieś na północy. Tymczasem prawdziwy wróg Izraela i ten przeciwnik, no to jest ten Iran, który, co by nie powiedzieć, wychodzi zwycięsko w wojny w Syrii, wychodzi zwycięsko w wojnie w Iraku. Nie najgorzej mu wciąż idzie w tych innych konfliktach, czyli wspieraniu Kataru i w tym, co dzieje się w Jemenie. I jeszcze w dodatku, jak w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych przebąkuje się o jakiejś wojnie, czy też o jakimś ukaraniu Iranu za... I teraz pytanie za co, bo wszyscy eksperci twierdzą, że kontrola programu atomowego jest zgodna z umowami, które zostały zawarte, ale za swoją działalność, no to ten Iran odzywa się no, takim potężnym głosem. No, to, czytam te wypowiedzi Ajatollaha Chameneiego, który mówi, no jesteśmy świadomi swojej siły.
No oczywiście, no pamiętajmy, że przede wszystkim wypowiedzi Ajatollaha Chameneiego trafiają do narodu irańskiego i to jest też pewna forma bardzo udanej propagandy.
No tak, ale tutaj nie tak dawno się widzieli, to kilka miesięcy temu, kiedy w Iranie trwały demonstracje, kiedy ten kraj robił wrażenie, jakby przeżywał jakąś kolejną rewolucję. Tym bardziej, że na ulicach pojawiały się hasła, które w tym kraju nie pojawiały się od bardzo wielu lat i nawet nie chodzi o równouprawnienie kobiet, tylko raczej o hasła związane, nie wiem, z młodym szachem, z całą masą rzeczy, które wydawały się zupełnie nieprawdopodobne. No i te sprawy już zostały zaklajstrowane.
Myślę, że to po prostu zostało zdławione, stłumione, czego można było się spodziewać. Natomiast to raczej był efekt tej pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Pamiętajmy, że my patrzymy przez pryzmat tego, co się dzieje w Syrii, tak na zasadzie najczęściej udziału polityczno-militarnego. Ale każde państwo, które angażuje się w taki konflikt, no cierpi na tym bardzo ekonomicznie. No, Iran jest tego klasycznym przykładem. To jest trochę modelowe powielenie tego, co robi Rosja, czyli angażowanie się w wiele różnych sporów w regionie, finansowanie wiele różnych ugrupowań, w zasadzie utrzymywanie ich tak naprawdę, kosztuje to budżet irański no, olbrzymie sumy.
No ja przypomnę, że w czasie tych demolicznych demonstracji pośród tych wszystkich haseł pojawiły się także hasła wypominające Kasimowi Sulejmaniemu zwycięstwa, czyli mówienia zajmijcie się naszymi sprawami, a nie wojnami toczonymi gdzieś daleko od naszego kraju za irańskie pieniądze.
Dokładnie. Przytacza się często informacje, bo my tego do końca przecież też nie będziemy wiedzieć, ale mówi się nawet o tym, że 15 miliardów dolarów rocznie Iran wydaje na wojnę w Syrii. To jest związane z czym? Nie tylko z utrzymywaniem swoich sił zbrojnych, ale z dotowaniem, finansowaniem armii syryjskiej i z przekazywaniem oczywiście w dalszym ciągu ropy naftowej reżimowi Asada, który tak naprawdę nie ma za co za tą ropę zapłacić. Nie ma z czego za tą ropę zapłacić. W związku z tym pokazuje skalę tak naprawdę zobowiązań, jakie wziął sobie Iran na głowę.
Choć mi się wydaje, że te zobowiązania mogą być jeszcze cięższe za chwilę, dlatego że prowadzenie wojny jest bardzo kosztowne, ale utrzymywanie kraju, który jest w zupełnym rozpadzie, jest jeszcze bardziej kosztowne. I pytanie, czy Iran będzie w jakikolwiek sposób partycypował w podtrzymywaniu, a nawet bym powiedział kupowaniu przez reżim Asada swoich obywateli, którzy jeszcze chwilę temu byli wrogami.
To jest bardzo trafna teza, panie redaktorze, ponieważ wydaje mi się, że być może Amerykanie i Izrael przekalkulowali sobie, ile będzie kosztować uwikłanie Iranu w odbudowę i utrzymanie reżimu syryjskiego, plus ewentualnie ile może kosztować dodatkowo też budżet rosyjski, pewna forma nawet kontroli nad tym, co się dzieje. No wiadomo, że Rosjanie nagle się nie wycofają, nie zostawią Syrii samej sobie, nie po to zaangażowali się w taki sposób, żeby wychodzić z Syrii kompletnie i zostawić ją pod postacią jakiejś próżni politycznej. To będzie tak naprawdę obszar wpływów irańsko-rosyjskich. Nie wiemy też do końca, jak te relacje irańsko-rosyjskie się ułożą w Syrii, bo to, że oni działają razem, nie oznacza, że oni są jakimiś wielkimi zawsze przyjaciółmi. Tak nie jest. Zdecydowanie. Mają swoje różnorodne interesy i trochę inaczej widzą pewne rzeczy. Natomiast Iran zdecydowanie będzie musiał Syrię utrzymywać, bo Syria pod postacią reżimu, istniejącego reżimu rządów Asada, jest jedynym polityczno-militarnym sojusznikiem państwowym na Bliskim Wschodzie Iranu i bardzo ważnym punktem geostrategicznym, jeśli chodzi o tranzyt broni do Libanu, o taką również kluczową terytorialną pozycję względem Izraela. Czyli Iran rozszerzył na Liban również, kosztem Syrii swoje wpływy, bo Syria, no nie ma co ukrywać, te wpływy już syryjskie nie są tak duże w Libanie jak wcześniej. Iran zainstalował się w Lewancie, wykorzystując słabość Syrii, przejął te wpływy syryjskie, no ale też wziął sobie ciężar pod postacią utrzymywania państwa syryjskiego, dotowania jego, no bo ta gospodarka jest w katastrofalnym stanie. W zasadzie można powiedzieć, że jej nie ma praktycznie. To państwo trzeba odbudować. To są miliardowe koszty.
No tak, ale to w takim razie wróćmy na chwilę do tego Iranu, bo po pierwsze zupełnie nie wiem, na czym miałaby polegać ta, nie wiem, wojna, to uderzenie Izraela czy też Stanów Zjednoczonych na Iran. Czy tak naprawdę rozmawiamy tylko i wyłącznie o tych atomowych instalacjach, które, jak rozumiem, wciąż istnieją, ale w tej chwili nie wzbogacają uranu? Czy to one mogłyby być tym celem i czy rzeczywiście to byłoby, mówiąc najkrócej, warte polityki, która się z tym wiąże, cele? A z drugiej strony, patrząc ze strony Iranu, czy on się boi takiego konfliktu, czy dla niego tak naprawdę sytuacja jest na tyle pod kontrolą, że jest w stanie jakby to wszystko, jakby to powiedzieć, zaakceptować i znieść, no bo w końcu nikt nie mówi o wojnie na pełną skalę, którą miałby prowadzić czy Izrael, czy Stany Zjednoczone przeciwko Iranowi.
Ja myślę, że powinniśmy się oprzeć na faktach istniejących. Przede wszystkim no, Iran zgodnie z tym, co twierdzi, no, wykonuje założenia porozumienia, które zostało zawarte w 2015 roku. Potem po zniesieniu częściowym zniesieniu sankcji, no, prowadzi dalej politykę, która i działania, które potwierdzają to, co zostało podpisane. Natomiast wiadomo też, że prezydent Trump był trochę oburzony tym dokumentem, podpisaniem w ogóle tego układu przez Stany Zjednoczone, dlatego że Iran, pomimo tego, że stał się państwem, które poszło na współpracę w ramach programu nuklearnego, no, zaczął się intensywnie angażować w sprawy syryjskie i stanął po stronie przeciwko interesom amerykańskim. Stąd była taka tutaj bardzo ostra retoryka Donalda Trumpa przeciwko Iranowi. Ja myślę, że do żadnej wojny raczej nie dojdzie i te spekulacje są chyba raczej tylko taką czystą trochę grą polityczną, przeciąganiem liny. Myślę, że ten się, jak to można powiedzieć, w tym regionie sytuacja się, że tak powiem, trochę ustabilizuje, jak zostaną zakończone te działania wojenne w Syrii. No i zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Nie ma wątpliwości, że Iran, no i Rosja oczywiście, albo Rosja i Iran może w takiej kolejności, nie będą chcieli z rąk wypuścić Syrii i będą uważali za ten obszar za swoją strefę wpływów.
No tak, ale to jest przeciwna sytuacja, w której, co by jednak powiedzieć, niezależnie od wewnętrznych słabości i gospodarczych wciąż słabości Iranu, to on jest największym zwycięzcą. No, razem ze Stanami Zjednoczonymi, co ciekawe, kontroluje Irak, za to razem z Rosjanami kontroluje Syrię. Ma potężne wpływy w Libanie, ma potężne wpływy w tak naprawdę obszarze także Zatoki Perskiej, których dawniej nie miał. Katar jest tego też doskonałym przykładem, któremu postawiono ultimatum i on przeżył to ultimatum.
Zgadza się. Iran na pewno jest geopolitycznym beneficjentem, ale to też jest efekt tego, że znowu trzeba się cofnąć do głębszej historii, do roku 2003, kiedy Amerykanie rozpoczęli przecież tą operację wymierzoną w reżim Saddama Husajna. No, nie przemyślano do końca konsekwencji, że obalenie reżimu Saddama Husajna może tak naprawdę być arcykorzystnym wydarzeniem dla polityki i całej geopolityki Iranu, który po prostu pozbył się czyimiś rękami swojego naturalnego konkurenta w walce o prymat w Zatoce Perskiej. Amerykanom się być może wydawało, że uda im się stworzyć odgórnie państwo demokratyczne irackie, które będzie funkcjonowało w ramach tego, jaką wizję oni sobie założyli w stosunku do tego państwa. No było to takie typowe trochę wishful thinking.
To prawda, bo zupełnie jakby nie uwzględnili faktu szyickiej mniejszości na południu i kurdyjskiej mniejszości na północy, które są absolutnie podstawowymi elementami układanki irackiej politycznej i tak naprawdę też trochę elementami nie do połączenia.
Dokładnie. No, zresztą transplantacja demokracji, prawda, odgórnie narzucanej, no, nie mogła zdać egzaminu w państwie bliskowschodnim, które tej demokracji nigdy w historii swojej nie znało, a poza tym jest to państwo silnie strybalizowane, czyli struktura społeczna. Najpierw jestem w jakimś klanie, prawda, sunnickim, czy szyickim, czy kurdyjskim, a Irakijczykiem jestem na końcu. I to scementować, scentralizować. Amerykanie zapewne użyli tutaj między sobą jakiegoś argumentu, że to, co zdało egzamin w ich historii, to pewnie zda w Iraku i w innym państwie. Okazuje się, że nie.
Znaczy, ja też byłem człowiekiem, który wierzył, że istnieje możliwość przekształcania w demokrację różnych krajów, pamiętając przykłady powojennych Niemiec, Włoch, a przede wszystkim Japonii, też do pewnego stopnia Korei, ale okazało się, że na Bliskim Wschodzie to się nie udaje.
Na Bliskim Wschodzie to się nie udaje. Ja nie mówię, że to się nigdy nie uda, ale może nie jest to dobry czas jeszcze na Bliski Wschód z tą demokracją, że tak powiem, no, narzucaną odgórnie, w sensie instytucjonalno-systemowym. Bo to, że się stworzy parlament, że się zorganizuje wybory, stworzy się parlament w sensie wyborów wolnych do tego parlamentu, że będą wybory na prezydenta i ludzie będą głosować, no to jeszcze nie oznacza, że będzie od razu demokracja. Ona musi wychodzić też oddolnie, prawda? Dobrze o tym wiemy, to społeczeństwo obywatelskie, świadomość obywateli, że my uczestniczymy w czymś, co jest nasze wspólne. To jest zupełnie co innego niż ma miejsce w Iraku. I na tym bym to opierał. Amerykanie tak naprawdę trochę ułatwili Iranowi, wracając do tematu tego irańskiego, tą ekspansję na Bliskim Wschodzie. Wydaje mi się, że po prostu Iran nie ma realnych przeciwników. No jest Arabia Saudyjska po drugiej stronie barykady, można tak powiedzieć.
Ale ono ma pieniądze, a nie ma ludzi.
No, przede wszystkim opiera swoją siłę militarną na ewentualnej pomocy amerykańskiej, bo sami Saudyjczycy jako armia, pomimo że są dobrze wyposażeni, no, raczej nie są państwem, które mogłoby powalczyć długotrwale gdzieś w jakimś konflikcie. Widzimy to na tle ich zaangażowania w Jemenie, gdzie mają i mieli ogromne problemy, jeśli chodzi o taką dyscyplinę bojową. To Iran jest państwem ofensywnym, a Saudyjczycy mimo wszystko są państwem defensywnym, tak?
Myślę, że tak naprawdę, jeśli chodzi o patrzenie na ten Bliski Wschód, to dostarcza nam on nieustannych tematów. Ja już chcę zasygnalizować, że za jakieś półtora miesiąca zobaczymy się po pana profesora wizycie w Iranie.
Tak jest, dokładnie. Na pewno będę w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć na wiele różnych zagadnień i pytań.
No przede wszystkim jeśli chodzi o ten stan nastrojów, bo odnoszę takie wrażenie, że zupełnie nie rozumiem, co się stało z tym protestem. Znaczy mówiąc najkrócej, czy on jakoś gdzieś szemrze i został zepchnięty do podziemia, czy tak naprawdę zanikł i się zamienił w
coś. To też jest bardzo ciekawa sytuacja, gdzie tak naprawdę w zasadzie nic o tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć w tej chwili, bo po prostu jakby tego protestu nigdy nie było.
Rafał Żarowski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, był moim gościem. O Słowacji, a potem o Bliskim Wschodzie żeśmy rozmawiali, a już też sygnalizowaliśmy naszą przyszłą rozmowę, na którą się już bardzo cieszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jak działa świat?